Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych. Jak zauważyliście, jesteśmy tylko we dwoje. Możecie zadać pytanie, dlaczego? Czy nikt nie chciał z nami nagrywać?
No nikt nie chciał z nami nagrywać.
Tak, to też prawda, ale jest też inny powód. Mianowicie, jak chciałem omówić temat właśnie Wizarding World, czy tam ostatniej, czy tej serii Fantastic Beasts, który uznałem, że będzie ciekawy, no to okazało się, że nikt poza nami dwojgiem nie obejrzał w ogóle tego drugiego filmu. Mówimy tutaj o osobach takich jak Oskar czy Radek, którzy oglądają masę rzeczy no, z obowiązku, żeby wiedzieć, co się dzieje, a mimo to i tak te fantastyczne bestie sobie odpuścili. To jest oczywiście anegdotyczny dowód, ale myślę, że symptomatyczne do tego, jak małym zainteresowaniem cieszy się w tym momencie ta seria. A oczekiwania były duże i mówiło się o tym. Pamiętam, że jak ogłoszono w ogóle, że będą robić te filmy, to było od razu przy okazji premiery jedynki zapowiedziano dwójkę i trójkę. I dwójkę dostaliśmy w listopadzie 2018 roku, czyli pół roku temu. No i trójkę mieliśmy dostać w 2020, też w
tak
listopadzie.
Jest. No co dwa lata miały wychodzić na jesieni te filmy.
Tak.
Jakby od początku było wiadomo, że będzie pięć.
Tak, i że J.K. Rowling napisze scenariusze. No i napisała nawet scenariusz do tej trójki. W grudniu zeszłego roku ponoć już był ukończony, bo zdaje się, że informowała o tym. No ale potem okazało się, że przyjęcie Zbrodni Grindelwalda, czyli tej drugiej części, nie było zbyt dobre. Zarówno krytyczne, jak i finansowe, bo film zarobił tam 650 milionów, powiedzmy, na całym świecie, przy 200 milionach budżetu. I to jest jakieś 200 milionów mniej niż pierwsza część, więc tendencja spadkowa. W związku z tym studio najwyraźniej uznało, że no, czas tutaj naprawić rzeczy. Więc najwyraźniej dali sobie czas i dostaliśmy ostatnie informacje, że premiera tej trzeciej części zostaje przesunięta. Najpierw była mowa o tym, że zdjęcia... Znaczy, pierwotnie zdjęcia miały ruszyć jeszcze w tym roku, teraz jakoś. Potem było powiedziane, że no może w grudniu, gdzieś tam pod koniec roku ruszą zdjęcia. No teraz wiemy oficjalnie, że film wyjdzie tak naprawdę, miał swoją premierę dopiero w 2021 roku, też w listopadzie. Więc 3 lata od poprzedniej części... No i przesunięcie o rok względem pierwotnej daty, co oznacza, że no Warner prawdopodobnie chce coś jeszcze z tą marką zrobić, naprawić to gasnące tutaj zainteresowanie.
Może nie? Będzie coś jeszcze zmieniać w scenariuszu?
Najpewniej, bo akurat scenariusza dotyczyła duża część krytyki tych fantastycznych bestii 2. Fantastycznych zwierząt.
Fantastycznych 2. Zwierząt, tak. Jakby musimy to ustalić. Po polsku są fantastyczne zwierzęta.
To jest durnym tytułem, ale o tym sobie powiem za moment. To może zanim zaczniemy w ogóle mówić o jakby tutaj problemach i tak dalej. Jak ci się podobała druga część Fantastycznych Zwierząt względem pierwszej także?
Więc ja jestem jedną z tych osób, które po pierwszej części nie były jeszcze jakoś mocno negatywnie nastawione.
Warto dodać, że było trochę osób, którym się nie podobało, były też osoby, którym się podobało. Przyjęcie na pierwszej części było takie mieszane, nie?
Tak.
I to na pewno wpłynęło negatywnie też na wynik dwójki, no ale jeszcze po tej jedynce sporo osób miało nadzieję.
Tak, no ta pierwsza część była moim zdaniem takim kinem w dużym stopniu familijnym, gdzie jednak nacisk położony był właśnie na ten aspekt, jak tytuł wskazywał, szukania właśnie tych fantastycznych zwierząt przez głównego bohatera, Newta Scamandera. I to była taka, powiedziałabym, taka przygodowa, rodzinna rozrywka z masą właśnie pięknych tych zwierząt, z takim naciskiem fabularnym na to, żeby poznawać tych nowych bohaterów, że oni tu się zaprzyjaźniają, że poznają siebie, żeby pokazać, że och, ten główny bohater nie musi być jakąś takim, wiesz, bardzo męskim, typowym action hero, że to może być ten nieśmiały chłopak, troskliwy, którego główne zalety, no to jest właśnie to, że ma to serce do tych zwierząt, widzi rzeczy, jakich inni bohaterowie nie widzą. I dopiero gdzieś tam w finale, czy no tam powiedzmy na drugim planie, toczył się ten wątek właśnie Grindelwalda. Wątek, który no w drugiej części, jak tytuł też wskazywał, miał wysunąć się bardziej na pierwszy plan i który, jak można mniemać, miał być osią w ogóle tego całego cyklu filmu. No i druga część była straszna. Tu właściwie nie ma co zbierać, bo ten film wykłada się i na poziomie scenariusza, na poziomie struktury, na poziomie tego, że nie wiadomo, co tam robią ci główni bohaterowie, nie wiadomo, o kim jest ten film i dla kogo jest ten film. Bo on ani nie jest już o fantastycznych zwierzętach, ani on nie jest o, nie wiem, o Newcie i tej jego paczce znajomych. Nie jest to też film tak naprawdę o Dumbledorze i Grindelwaldzie, bo jak później, może jeszcze do tego wrócimy, no większość na przykład scen z udziałem Dumbledora można by wyciąć bez jakby szkody dla tego filmu. I No to jest takie stanie w rozkroku między tym, żeby, nie wiem, dać ludziom, którym się podobała pierwsza część, dalej trochę tego samego, jednocześnie próba przyciągnięcia może widzów, którzy na tę pierwszą część nie poszli albo którym się nie podobała, bo była mocno oderwana od, powiedzmy, historii całego uniwersum. No w drugiej części, która była bardzo mocno reklamowana, na przykład właśnie Dumbledorem, scenami z Hogwartu, wydaje mi się, że tutaj próbowali uderzyć mocno w tę nostalgię, w tych widzów, którzy chcieli trochę powrotu do tego, co znali, no choćby właśnie z filmów o Harrym Potterze, nawet jeśli, nie wiem, nie czytali książek. No i ten mariaż kompletnie nie wyszedł.
No ja tak właśnie teraz zerknąłem, że próbowali faktycznie ściągnąć jeszcze trochę ludzi do kina właśnie tymi postaciami, które już wszyscy znają, typu właśnie Dumbledore, ale widzę, że otwarcie było mniejsze niż w pierwszej części, więc chyba coś nie wyszło. Znaczy, wydaje mi się, nie wiem, czy miałeś takie same wrażenie, że dwójkę się oglądało trochę tak, jakby Rowling się zorientowała, że okej, trochę się wkopałem z tą pierwszą częścią, nie za bardzo wiem, co mam zrobić dalej, ale mam plan na to, co ma być gdzieś tam dalej. Na ten pojedynek jakiś wielki między dwoma czarodziejami, dwoma frakcjami, jak w X-Men. Ale to muszę to pokombinować teraz, więc użyję tej drugiej części, żeby jakoś tych bohaterów, co są w spadku po pierwszej, jakoś tam troszkę odsunąć, żeby wysunąć jakieś nowe wątki i jakoś to będzie, nie? Trochę tak się ogląda jako taki filler między dwoma filmami, które mają być o czymś faktycznie.
Ja bym powiedziała, że jedyne co jakby, no ja widzę, tak wydaje mi się, że widzę, oczywiście mogę się mylić, ale wydaje mi się, że finał tego filmu jest tym punktem, na który powiedzmy fani ewentualnie czekają i o którym jakby wiadomo, czego możemy się tam spodziewać, bo no z książek o Harrym Potterze tak naprawdę o tym wątku Grindelwalda i tego, tej jakby wojny, do której on doprowadził w świecie czarodziejów, tak naprawdę my niewiele wiemy. Znamy powiedzmy dwa punkty w czasie. Pierwszy punkt to moment, kiedy Dumbledore i Grindelwald się poznają. To jest moment, kiedy Dumbledore świeżo skończył szkołę. Był bardzo zdolnym czarodziejem, chciał jeździć po świecie, chciał dokonywać masy niesamowitych czynów, ale tak się złożyło, że musiał wrócić do rodzinnego domu i opiekować się swoją młodszą siostrą, ponieważ jego oboje rodzice wtedy już nie żyli. Ojciec wcześniej w ogóle trafił do Azkabanu, czyli więzienia dla czarodziejów. No matka zginęła w wypadku spowodowanym właśnie przez tę młodszą siostrę, która no, w wyniku traumy z dzieciństwa nie potrafiła zapanować nad swoimi magicznymi mocami.
Totalnie jak X-Men.
I Dumbledore był taki no, rozczarowany, zgorzkniały, miał jeszcze młodszego brata, który kończył jeszcze Hogwart, więc jakby on nie mógł się z kolei tą siostrą zająć. No i w te wakacje, kiedy on do domu przyjeżdża, spotyka Grindelwalda, który też u jakiejś tam krewnej się zatrzymał w okolicy. I oni się poznają i to jest takie spotkanie dwóch wybitnych umysłów czarodziejskich tego świata. I no, snują plany, mają wielkie cele, wielkie marzenia. Zaczynałem właśnie rozmawiać o tych insygniach śmierci, o których później była siódma część Harry'ego Pottera, które Grindelwald chciał zdobyć dla siebie. I oczywiście no, jest też między nimi ta przyjaźń, która później przeradza się w jakieś uczucie, przynajmniej ze strony Dumbledora, który no, wówczas jeszcze jest poplecznikiem Grindelwalda, to znaczy no, taki trochę zaślepiony i tym takim podziwem do niego i właśnie prawdopodobnie tym swoim uczuciem do niego, no popiera go. I gdyby nie to, że właśnie był przywiązany niejako właśnie do tego rodzinnego domu, no to prawdopodobnie by z nim wyjechał. I takie plany snuli, zakończone tragiczne, zakończone śmiercią siostry właśnie Dumbledora w wyniku pojedynku, do którego doszło między Dumbledorem, Grindelwaldem i Aberfortem, czyli tym młodszym bratem Dumbledora. No i tam się w ogóle działy się rzeczy, potem była wielka bójka na pogrzebie, no i później drogi Dumbledora i Grindelwalda się rozeszły. I później jest ten moment, taka biała plama w historii, kiedy no nie do końca wiemy, co się działo. No wiemy, że Grindelwald...
Zamienił się w Johnnego Deppa.
Tak, Grindelwald...
Coś by się stało z okiem.
Zaczął jakby realizować plany, które miał. Czyli zaczął szukać insygniów śmierci, zaczął zbierać popleczników. No i chciał...
No właśnie
Grindelwald nie do końca... Nie do końca wiemy, jakie jakby... To nie był właśnie człowiek, który miał mordować niemowlęta. To był ten taki magneto tego świata. On chciał, żeby to czarodzieje panowali nad Mugolami. Żeby byli takimi, wiesz, łaskawymi władcami, którzy pozwalają tym Mugolom gdzieś tam sobie żyć.
To nam mówią w tych zwierzętach, nie? Ale nigdy nie pokazują. W sensie mówią nam, że to jest ten gość, za którym pójdą tłumy, ale to jednocześnie jest gość, który wygląda jak Johnny Depp, wiesz, z tym okiem dziwnym, z tą dziwną fryzurą i który morduje niemowlęta i mówi o Holokauście, nie? I tak on nie wygląda jak po prostu... Zwykły gość, za którym pójdzie tłum czarodziejów, bo stwierdzą, że on myśli racjonalnie, nie? Gdzie no, tak było z Magneto mniej więcej.
No ja bym powiedziała, że to jest mniej więcej podobny przypadek. Oczywiście no, jego metody no, były w jakimś momencie karygodne. On też, nie wiem, więził swoich przeciwników politycznych, doprowadził do wojny, tak? Tam masa osób zginęła oczywiście, ale no, przynajmniej na początku tej swojej drogi to może nie był aż taki zły pomysł, tak? Dopiero później się przerodził w jakiś taki już zbyt radykalny. No i tak naprawdę nie wiemy do końca, co on robił, tak? Jak on zbierał tych popleczników, co tam się działo w międzyczasie. Wiemy, że zbudował sobie taką wielką twierdzę, ukośnik więzienie Nürnberg w Austrii, gdzie więził właśnie swoich przeciwników i gdzie później po tym, jak go pokonano, to sam został uwięziony. A Dumbledore poszedł żyć w Hogwarcie. I mniej więcej w jego życiu nie działo się nic znaczącego bardzo mocno do roku 45, no kiedy właśnie doszło do tego wielkiego pojedynku między Dumbledorem a Grindelwaldem i zakończył się ten wielki konflikt. I ja myślę, no, że to jest ten punkt kulminacyjny, do którego w zamyśle Rowling ma zmierzać ta seria filmów.
No dobra, to...
Tylko, że druga część zostawia nas w roku 27, więc zobacz, ile jeszcze jakby filerów mamy, żeby wypełnić ten timeline.
No, to, ale, dobra, to jest to jedna rzecz, ale to przerwę ci w takim razie, no bo ja nie znam tego wszystkiego. Tam były jakieś strzępki tego w Harry Potterach, nie?
Tak.
Jasne, coś tam kojarzę.
I pewnie
z tego.
Na Twitterze Rowling.
O tak, no, jasne. Ale to w takim razie, czemu nie zrobili filmu o tym? Jakby mieliśmy już precedens w popkulturze, mieliśmy te filmy o X-Men, które się opierały właśnie na dwóch silnych osobowościach i rzeczach, które się działy tam między nimi. Na Xavierze, na Magneto i były te stare filmy o X-Men o tym, nowe filmy o X-Men o tym i do pewnego momentu, no jasne, pewnie się to znudziło, ale do pewnego momentu ludzie lubili te filmy, chodzili na to i to się generalnie wszystkim podobało, mi też. Więc to, co opowiadasz, się wydaje o niebo ciekawsze niż, wiesz, upośledzona wersja Matta Smitha z Doktora Who biegająca za zwierzakami.
Tak, które pouciekały z walizki.
Co jest spoko nawet pomysłem na jeden film, tak. Ale nie na start jakiejś dłuższej serii, która ma zmierzać do tego, o czym mówisz, jakiegoś wielkiego pojedynku dwóch magów. To czy nie zaczęli od budowania tej relacji?
No właśnie, ja nie mam pojęcia, bo moim zdaniem w uniwersum Harry'ego Pottera, na tyle na ile je znamy, to jest jedna z najciekawszych historii. Oprócz tego, że właśnie jak mamy historię właśnie z Harry'ego Pottera, czyli tej, powiedzmy, wojny z Voldemortem i tak dalej, to ten konflikt Dumbledora i Grindelwalda to była chyba, nie wiem, największa rzecz, jaka się zdarzyła w XX wieku w ogóle tej społeczności
więc
magów,
nic
tak?
Nic dziwnego, że chcieli o tym zrobić film.
Tak, więc jeśli coś pokazywać, jeśli zrobić jakiś prequel, no to o tym. Zwłaszcza, że tak jak mówisz, no mamy dwóch silnych bohaterów, dwóch ciekawych bohaterów o takiej niejednoznacznej relacji, której tutaj w filmie właśnie Zbrodni Grindelwalda, no to mamy jakieś takie strzępeczki, tak? Mamy jakieś wspomnienie w lustrze i wiadomość o tym, że no, zawarli kiedyś między sobą pakt krwi, więc teraz nie mogą wystąpić przeciwko sobie. Kiedyś łączyło ich coś więcej, koniec. A wiesz, a to powinna być jakby oś tego filmu, a jeśli chciano tam wprowadzać jakichś właśnie drugoplanowych bohaterów, no to oni powinni być tym tłem, tak? Dla właśnie tego głównego konfliktu i dla tych silnych, charyzmatycznych postaci, tak? Nie rozumiem, czemu ktoś tego nie zrobił, okay. Bo to brzmi jak po prostu jakiś, wiesz, samograj.
No tak.
I coś, czym faktycznie wypełnisz 3 filmy czy 5 filmów, a tak to, no, to ja nie wiem, co oni chcą
ale
robić dalej, nie?
To... Mówi spokojnie, mówię, zrobić X-Men o magach, gdzieś, wiesz, wziąć właśnie dwie różne pozycje, no i budować wokół tego. No jasne, byłyby jakieś podobieństwa, ale z drugiej strony, no to jest jednak świat czarodziejów, masa osób by chciała zobaczyć,
oczywiście,
jak to wygląda
tak.
W tym świecie, nie?
Tak, no.
Gdzie są troszkę jednak inne zasady i, no nie wiem.
Plus jest inne czasy, tak? No to się właśnie zaczyna, ta historia zaczyna się w latach 20., kończy się w latach 40., więc zanim tak naprawdę ci filmowi X-Men się zaczęli, tak? No bo tam są lata 50., więc nawet to, że właśnie możemy ich pokazać w tych realiach Nowego Jorku, tak jak było w pierwszym filmie, gdzie ten świat czarodziejów wygląda trochę inaczej niż w Europie na przykład. A tymczasem przywiązano się trochę do tego tytułu Fantastyczne Zwierzęta i przywiązano się do postaci Newta Scamandera, który no z tymi wydarzeniami ma coś bardzo wspólnego na siłę strasznie, tak? No bo...
On przez cały drugi film mówi, że nie chce brać w tym udziału,
tak.
Że on te zwierzątka chce się nimi zajmować,
dokładnie.
A nie być jakimś chłopcem na posyłki dla Dumbledora, któremu się nie chce.
Jakby to, że Dumbledorowi się nie chce i że zawsze ma tego biednego chłopca, którego gdzieś wyśle, jest powiedzmy w miarę w charakterze Dumbledora, ale no wyobraźmy sobie właśnie tę sytuację, kiedy oni nie mogą zmierzyć się w bezpośrednim pojedynku z powodu właśnie tego paktu krwi i tu, wiesz, Grindelwald przez cały film szuka tego potężnego gościa, który jako jedyny ma moc Oscurusa, żeby tam zaatakował Dumbledora, coś tam. A Dumbledore bierze Newta Scamandera.
No bo ma zwierzątkę. I może wysłać zwierzątko, które ukradnie coś komuś.
No, koniec końców tak się dzieje, ale to się dzieje przypadkiem. Jakby Newtowi w tym filmie przytrafiają się rzeczy. On o niczym nie decyduje w tym filmie,
tak.
Nie?
No właśnie, to jest taki jeden problem, o którym wspomnieliśmy, to jest to, że te filmy są trochę nie o tym, o czym powinny być. A nawet, wydaje mi się, że nawet jeśli chcieli zacząć... Mogliby zrobić właśnie taką trochę antologię filmów o różnych rzeczach i powoli... I ten wątek Grindelwalda mógłby cały czas dziać się gdzieś tam w tle. Tylko, że to musiało być przemyślane, nie? Żeby te wątki, które poznajemy w konkretnych filmach, te wątki bohaterów głównych, bo powiedzmy, w każdym filmie byłby jakiś inny bohater, one musiałyby do czegoś zmierzać. To jest, myślę, że za trudne w tym momencie dla ludzi, którzy o tym decydują. Ale mogliby coś takiego zrobić, nie? Zrobić film o fantastycznych zwierzętach, zrobić film o czymś tam jeszcze innym, o jakimś buncie kogoś tam, o kimś jeszcze innym. I potem zrobić na przykład, nie wiem, trylogię na koniec filmów, które już zmierzają konkretnie do tego punktu. A oni zaczęli od fantastycznych zwierząt i stwierdzili, fakt, dobra, mamy teraz tego gościa, który gada ze zwierzętami, to jakoś go trzeba wepchnąć teraz do tej fabuły.
Tak.
Mało tego, przecież po tej pierwszej części odziedziczyliśmy więcej postaci, które nie mają nic wspólnego z tym wszystkim. Mamy tego Polaka, który jest Mugolem i on, jego wątek się w pierwszej części skończył. Jakby wymazanie mu pamięć i spoko, już będzie szczęśliwy.
No tak,
nie?
I powinni go tam zostawić, no tylko przez to, że on był chyba jedną z tych bardziej lubianych postaci, no to stwierdzili, dobra, musimy mu znaleźć jakąś rolę w drugim filmie, więc niech przychodzi jeszcze raz ten story arc, co w pierwszym filmie, nie?
Użyjmy magicznej wersji tabletki gwałtu i w ten sposób ciągniemy go do fabuły. Mamy tą jego ukochaną, która nagle stwierdza, pójdę za tym szalonym typem, który zabija ludzi.
Kocham Mugola, więc pójdę za tym szalonym typem, dla którego Mugole zawsze będą trochę pod ludźmi.
No.
Bo powody.
No jest ta czwarta.
Tina. Jest Tina, która jest Aurorką, która powiedzmy miałaby i tak jakieś może największe uzasadnienie, żeby wplątać się w jakąś intrygę związaną ze ściganiem groźnego maga, ale jej rola w tym filmie jest najbardziej żadna.
Ale ma zero charyzmy jakiejkolwiek prezencji, wiesz, ekranowej, nie? Jak na Aurorkę, czyli kogoś, kto powinien być takim badassem jednak i widział rzeczy. A to jest ta sama, w ogóle to jest ta sama aktorka, która grała w Alien Covenant, tak. Taką Ripley podobną. Tylko że tam to było fajnie rozwiązane, bo nagle, znaczy przynajmniej według mnie, ale, bo tam pod koniec filmu się okazuje, że to nie jest film w ogóle o niej, tylko o Davidzie i ona zostaje po prostu. No, nie będę spoilował, jak ktoś nie widział, ale tam pasowała do tej roli, bo ona nic nie ma oczywiście z Ripley w sobie. A tutaj jest jedną z głównych bohaterek. I nie ma też żadnej chemii z tym, jaką?
Eddiem Redmayne'em,
który jest okropny. Jezus Maria, czemu oni go angażują do filmów jeszcze? Przecież on jest fatalny w każdej roli, w której nie gra tej samej roli, z tymi wszystkimi manieryzmami.
No, on gra tę samą rolę.
Ale tu już jest, ale tu ma trochę, tu film nie kręci się tylko wokół niego, nie? On powinien być protagonistą, a jest, patrzy w chodnik cały czas. I sprawia wrażenie, jakby tak był trochę obok tego filmu i tak. Wiesz, rzeczy się dzieją w ogóle, nie tak jak wspomniałeś wcześniej.
Znaczy ja bym powiedziała, że to jest, wiesz, mieszanka jakby złego scenariusza, jakiejś takiej złej struktury filmowej, no i tego, że no nie ma jakiegoś takiego pomysłu na to, co z tymi bohaterami robić. Bo ja sobie wyobrażam, żeby właśnie Newt Scamander mógł być bohaterem jakiejś serii filmów, ale żeby to była inna seria filmów, żeby to właśnie była jakaś taka przygodowa seria skupiająca się na zwierzątkach, no nie wiem, może trochę młodszych widzów, a nie ten film o konflikcie dwóch stronnic świata czarodziejów zmierzający do, wiesz, magicznego holokaustu i pojedynku, nie?
Aczkolwiek kurczę, mi i tak dużo brakuje mi w tej postaci. Znaczy ja bym totalnie kupił taką ekscentryczną postać takiego gościa, który żyje w swoim świecie, ale gdyby dali mu trochę takich cech, które sprawiają, że jest ciekawy. Gdyby był na przykład inteligentny albo bystry w jakikolwiek sposób, ale on nie jest. On lubi te zwierzątka i wie, co robić z tymi zwierzątkami. Ale to nie jest tak, że on jest jakoś zaradny, że wpada na jakieś nieszablonowe pomysły dzięki temu. A taki powinien być protagonista, żebyśmy chcieli śledzić jego losy dalej.
On jest naukowcem, on jest magozoologiem w tym świecie, tak? No zna się na swojej robocie, no tyle. Jakby czego więcej chcesz od niego?
No tak, okej. On by sobie siedział w tej swojej tam kanciapie w walizce z tymi zwierzątkami i dajcie mi wszyscy święty spokój, ja będę karmił te tutaj latające cosie, nie? A oni robią z niego protagonistę, mimo że nie ma żadnych cech, które by uzasadniały. On się nadaje na drugoplanową postać, do którego bohater przychodzi w którymś momencie i próbuje wyciągnąć jakieś informacje.
Porady, bo ma jakieś zwierzę.
A on nie jest w stanie mu ich przekazać w żaden sensowny sposób, nie? To jest dokładnie taka postać. I no nie wiem, no właśnie on mi przypomina po prostu doktora Mada Smitha, który jednak miał to coś, ten taki właśnie, to coś powinien mieć protagonista, to, że chce się przejść jego losy i za nim i tak dalej.
No miał taką werwę i chęć działania, tak?
No tak, entuzjazm miał właśnie.
Chce siedzieć w walizce i to jest, wiesz.
No i to jest problem. I nawet, wiesz, może gdybym miał jeszcze jakieś drugoplanowe postacie, które by pociągnęły to, ale też nie ma, nie? I będę ciekawszą postacią w tym wszystkim to jest serio ten Johnny Depp, który po prostu jest Johnnym Deppem. I też... To też jest postać, która wygląda, zachowuje się inaczej niż nam film próbuje pokazać, ale przynajmniej jest jakiś, nie? W tym wydaniu.
Kontrowersyjna opinia. Mnie się Johnny Depp podobał w tym filmie. Ja uważam, że to jak na ostatnie lata kariery Deppa, to jest ta rola, w której on się broni i to jest ciekawa postać, tak nominalnie, tak? Jakby film nam to nie do końca pokazuje, no bo po pierwsze pierwsze na ekranie zgumało, po drugie to no, on tam robi jakieś dziwne rzeczy, każe komuś zabić właśnie... niemowlę, żeby film o, jaki jest... zły typ, ahahaha, niemowlę zabija. Jakby nie ma jakiegoś takiego bardziej,
nie ma sensu, nie?
Jakiegoś takiego charakteru, głębi, jego, tego jego punktu widzenia, tak? No bo on ma trochę racji, tak? On ma złe metody, ale może ma trochę racji, więc... tak, dokładnie, więc dajmy mu trochę jakiejś takiej, wiesz, empatii widza, tak? No bo właśnie wydaje mi się, że Magneto miało coś takiego w tym, jak był portretowany w tych filmach.
No tak, widziałeś, o co mu chodzi. Tak, czemu jest taki,
a Grindelwald jest tym złym kolesiem, który na końcu wyskakuje, robi magiczny ogień i tam ginie parę osób i on znika, nie? I abrakadabra.
A także Holokaust.
A także Holokaust.
Warto zaznaczyć. Bo jak oglądasz film w czarodziejach, to też nagle migawki z Holokaustu. Wydaje mi się, że i tak ta postać lepiej zagrała, jakby to był ten Johnny Depp, nie wiem, z Morderstwa w Orient Expressie. Taki bardziej wycofany i taki, wiesz, poważniejszy. Taki, który, wiesz, masz wrażenie, że on ma coś za uszami, nie? Ale nie zdradza się. I to by wyglądało fajnie. On tak już... Jak tylko wchodzi, po prostu jak tylko go widzisz w pierwszych scenach, już nawet, no okej, pierwsza scena to jest w ogóle więzienie, to jest swoją drogą, ale potem jak już wiesz, zbiera tych popleczników, to widzisz, że to jest villain. Jak jesteś jakimkolwiek czarodziejem, no to nie pójdziesz za tym typem, co wygląda jak oczywisty szaleniec, nie? Jeszcze z tym, kurde, okiem i tak dalej, nie wiem co. To jest błąd twórców filmu, nie? To też nie jest wina żadnego Deppa, tylko tego, nie? Ale to wszystko zmierza ku temu, że nie było za bardzo pomysłu na tę serię, że oni trochę tak ją robią. No, na bieżąco. W zasadzie zrobiliśmy pierwszy film. No nie sprzedał się najgorzej, było okej, fajnie wszystko. Myśleliśmy, że będzie lepiej przyjęty. No to teraz dajmy więcej tych elementów, które lubią fani. Zobaczymy, co będzie teraz, nie? No i okazało się, że jest dupa. I teraz będą znowu kombinować.
Tak, i to takie... To jest największe przekleństwo drugiego filmu też, to dawanie elementów, które lubią fani. Bo Rowling starała się chyba do tego drugiego filmu wcisnąć tak dużo powiązań, żeby osoby, które znają tę serię Harry'ego Pottera, mogły co jakiś czas powiedzieć sobie, o, znam to nazwisko, o, słyszałem o tym, a to nie ma sensu. No na przykład do drugiego filmu jest wprowadzona postać Nagini. Nie wiem, czy zapamiętałeś, bo to jest ta dziewczyna o azjatyckiej urodzie, która się tam pojawia w tym cyrku i później ma jeszcze jakieś dwie sceny. Ja nie wiem, czy tam był pisany wątek jakiś romantyczny z tym Credence'em, czy o co jej chodziło.
No łazi tam z tym flaszem cały czas. No.
No w każdym razie w uniwersum Harry'ego Pottera, Nagini, to no, jest wiem, później wąż Voldemorta, tak? Więc... Jak na razie te historie nie mają między sobą żadnych powiązań i to jest takie wsadzenie, o, kojarzycie to imię, nie? Patrzcie, tu coś kiedyś zajdzie. To nie ma żadnego sensu, tak? Tak samo no, to, co się dzieje w finale Fantastycznych Zwierząt, czyli Dumbledore zyskuje dodatkowego brata, którego nigdy nie miał w książkach, tak? Czyli Grindelwald oznajmia naszemu bohaterowi Credence'owi, w sumie to ty się nazywasz Aurelius Dumbledore i jesteś Dumbledorem. I to nie ma sensu. Jeśli on faktycznie się okaże później bratem rodzonym Albusa Dumbledora, to nie ma sensu, bo w momencie jak on się urodził, według tam jakiegoś loru, to był tam 1901 rok, to oboje rodziców Dumbledora już nie żyli. Jeśli on jest jakimś innym krewnym, jakimś kuzynem, no bo bardzo możliwe, że on należy do tego rodu, tam widać niby te powiązania z Feniksem, to też jest taki tani twist, na zasadzie, żeby ludzie o tym rozmawiali, nie wiem, do premiery kolejnego filmu, tak?
Mówimy o filmie, gdzie jednym z twistów jest to, że po prostu zamordowano drugie niemowlę w tym filmie, na tym statku, nie?
Może po prostu współczynnik morderstw na niemowlętach w tym filmie jest jakiś zatrważający. Przypomnijmy sobie tę pierwszą radosną część, gdzie tam ganiali ze zwierzątkami.
No,
tak, i grubszy bohater się przewracał i tam...
Nie,
tak.
Teraz macie, zabijemy dwójkę niemowlę. Wydaje mi się, jeszcze jest oczywista rzecz związana z tymi filmami, która nie gra, to żeby niech J.K. Rowling już rysuje sobie tą linię, wiesz, story niech pisze, ale niech zatrudnił nam jakiegoś scenarzystę, który ustrukturyzuje ten film, żeby nie było tak jak w tej drugiej części, że finałem filmu jest to, jak bohaterowie się zbierają w krypcie i wyjaśniają sobie rzeczy.
Przypadkiem się zbierają, przypadkiem sobie wyjaśniają i mamy...
I 5 twistów jest nagle, że ja byłem na tym statku tak naprawdę, a tak naprawdę nie, ta osoba nie jest pokrewniona z tą osobą, bo tak naprawdę tamta zginęła i to jestem ja, nie? I
przez tam jakiś wątek, też właśnie jakichś tych magicznych gwałtów, jakiś tam, i mamy te pół godziny ekspozycji w trzecim akcie filmu, prawda?
I koniec.
A w ostatniej minucie i tak się okazuje, że to jednak był jeszcze ten jeden twist, bo jednak ty nie jesteś tym typem, tylko innym typem, nie? Finał, koniec.
To nie ma znaczenia dla tego filmu w ogóle, nie?
Tak, no w ogóle...
To powinienem scenę po napisach.
Myślę, że już nikt by nie wysiedział do sceny po napisach, już by wszyscy wyszli po prostu zirytowani.
No dobra, to pytanie w takim razie, co teraz powinni zrobić? Albo nie, inaczej, wyższy poziom trudności. Jak myślisz, co zrobią w tej trzeciej części, żeby jakoś odzyskać to zaufanie? No bo zakładamy, że no po to przesunęli, żeby popracować się nad tym scenariuszem, jakoś może to dopieścić i może jeszcze uratować cokolwiek z tej serii. No bo nie oszukujmy się, w momencie, kiedy wyjdzie trzeci film i zanotuje jeszcze słabszy wynik finansowy, no to jest koniec. Nikt nie będzie kontynuował tych pięciu filmów, no dla kogo? Już ten drugi film, no ledwo przyszedł na zero. Bo jak popatrzymy na ten domestic box office i na to, co zarobił poza USA, no to tam wychodzą jakieś grosze, nie? Tyle, ile wyszło na czysto, a już nie mówiąc o marketingu. Więc jak trzeci film zarobi mniej albo tyle samo, no to tragedia. On musi zarobić dużo, dużo więcej. Jest jakieś 200 pewnie milionów więcej, najlepiej tak jak ta pierwsza część chociaż. Więc pytanie jest takie, co zrobią, a co powinni zrobić, żeby uratować te filmy. Swoje perspektywy jako... Okay. Wiesz, jako...
No ja myślę, że nie zrobią nic sensownego. Ja myślę, że oni się niestety tak wkopali tym przywiązaniem do tych drugoplanowych bohaterów, których na końcu drugiej części jeszcze tam umieścili jakby w nowych konfliktach, tak? Bo ich tam rozdzielili, powiedzmy, na te dwie strony. Ja myślę, że oni będą w to brnąć. Nie wiadomo, czy w tym trzecim filmie w ogóle będzie Grindelwald, bo z tego, co wiem, to do Johnny'ego Deppa jeszcze nikt nie przyszedł i nie powiedział: ej, typie, musisz stawić się na planie na wiosnę.
To trzeba z wyprzedzeniem.
Jakby, jasne, on ma kontrakt, ale to nie jest tak, że oni muszą jakby ten kontrakt wykorzystać, tak, w tej części, czy w ogóle.
On się musi stawić, jak oni...
Tak, więc z tego co czytałam w doniesieniach, no to pozostali aktorzy już jakby zostali poinformowani, a on nie. Więc... Rowling wcześniej się wypowiada bardzo entuzjastycznie o jakby jego angażu, więc nie sądzę, żeby go chcieli teraz recastować, no bo jakby tam mleko już się rozlało, jeśli ktoś nie lubi Johnny'ego Deppa, to już go nie lubił w poprzednim filmie. Więc ja nie wiem, o czym ten film ma być. Jeśli dalej planują 5 części, no to teraz pozostały te dwie części fillerów jeszcze do zrobienia. No nie wiem, no może Newt poleci po nową walizkę gdzieś. A tak poważnie, to co powinni zrobić? No powinni przeskoczyć do 45 roku, pokazać nam ten konflikt Dumbledora i Grindelwalda, ten, że tak powiem, właśnie w przededniu pojedynku, we flashbackach pokazać nam ich to całe backstory, na tyle dobrze, na ile jeszcze się da, i zrobić wreszcie coś takiego, wiesz, wysoką stawkę, emocjonującego, z tymi bohaterami, których chcemy oglądać, a ten drugi plan, no to niech tam właśnie gościnnie zajrzy na zasadzie, że o, nagle się okaże, że jest tam potrzebna jakaś ich wiedza, no nie wiem, Dumbledore musi złamać jakoś ten pakt krwi, no to nie wiem, może będzie potrzebować wiedzy Newta na przykład na temat czegoś tam.
Znowu jakieś, tak? Wymyślam jakieś zwierzątko, które akurat potrafi to robić, nie? I trzeba będzie po nie pójść, no bo tak te filmy na razie wyglądały.
Tak, ale skupmy się właśnie na tych bohaterach, którzy mają tam coś do powiedzenia w tym konflikcie i pokażmy finał, no. Nie sądzę, żeby to zrobili. Myślę, że oni będą bardzo chcieli mieć jeszcze jednak albo 3 filmy, albo chociaż 2 filmy, więc pewnie to jakoś dalej będą rozciągać. No tylko kto im zostanie do tej piątej części? No my, tak? No my, bo jakby jesteśmy tymi osobami, które chodzą,
patrz na mnie.
Chodzą na te blockbustery,
bo muszą. Ja w którymś momencie też już powiem dzięki. Wydaje mi się, że... pójdą po prostu dalej w ten fanserwis i będą myśleli, że to coś pomoże. Nie wiem, pojawi się znowu jakaś postać, wiesz, którą
potem
znamy
z tym. Pojawiła się niby Minerva McGonagall w tym jednym wykrzyczanym zdaniu w drugiej części, mimo że teoretycznie no to wiek też się nie zgadza, ona dużo później powinna być w Hogwarcie, więc równie dobrze, skoro i tak mieszamy w tym, możemy pomieszać jeszcze bardziej, możemy skupić się bardziej na tym, nie wiem, że Dumbledore uczył w szkole, co tam się działo, że jacyś inni nauczyciele się pojawiają. No jak się uprą, to bodaj chyba w latach 30. Dumbledore po raz pierwszy spotyka Doma Riddla, czyli późniejszego Voldemorta. No to nie wiem, może to pokażmy.
Jezu,
może pokażmy w zwiastunie. No,
bankowo, wiesz, okaże się, że mijają na korytarzu jakiegoś cichego chłopca, który tam sobie stoi i wiesz, i się nie rzuca w oczy. I potem J.K. Rowling napisze na Twitterze, że to był Tom Riddle, jakby co. Nie, no moim zdaniem właśnie oni pewnie dadzą dużo więcej tego fanserwisu w trailery, żeby ludzi zainteresować, żeby jeszcze chociaż tych fanów tutaj, no bo fanów chociażby nawet takich niedzielnych Harry'ego Pottera jest cały czas sporo, to
tak
pokazały
tak.
Te, wiesz, poprzednie ekranizacje, a także wynik finansowy tej pierwszej części, która tak, wiesz, lekką ręką 800 tych milionów zrobiła faktycznie, no to będą szli bardziej w to, a moim zdaniem no to powinni faktycznie się też skupić na tym, na Dumbledore przede wszystkim, bo mają postać, którą wszyscy kojarzą, mają fajnego aktora do tego. I to myślę, że dużo... I niech w trailerze wrzucą po prostu jakiś pojedynek magów. Niech walczą na te patyki i to jest to, co ludzie chcą zobaczyć.
No, błyskają kolorowe światła.
Myślę, że to jest wydaje mi się, że jeszcze jedyna szansa, żeby ściągnąć ludzi do kina, to jest pokazanie im w trailerze coś, co chcieliby zobaczyć jeszcze na ekranie, wiesz, kinowym, nie? jakieś właśnie pojedynki, coś takie, jakieś tego typu rzeczy. I wtedy może ktoś stwierdzi, okej, dobra, nie widziałem tego jeszcze, no to się przejdę, nie? No bo Harry Potter był trochę oszczędny w tym, no bo wszystko się działo w obrębie tutaj historii tych naszych bohaterów. Tutaj mogą pokombinować trochę dalej. Ale co naprawdę powinni zrobić, to powinni to zaorać po prostu tak, wiesz, lekko od razu i zrobić film o czymś innym w tym świecie. Wydaje mi się, że ten świat ciągle ma jakiś tam potencjał. Ale te filmy już się wkopały. Moim zdaniem to już nie jest do uratowania tak, żeby to już był sukces. Bo no, przykłady innych blockbusterów pokazują nam, że ludzie dzisiaj chodzą na filmy dla bohaterów. A patrząc na to, i chodzą niezależnie od tego, jaki jest poziom filmów na dobrą sprawę. No jasne, jakaś katastrofa, to może to, wiesz, ma wpływ. Ale w MCU masz filmy lepsze, gorsze i wszyscy ludzie mają to w dupie, bo chodzą oglądać, wiesz, bohaterów, nie? Czy Robert Downey Jr., Tony Stark będzie w Iron Manie 2, czy w Iron Manie 3, czy w Avengers 3, i ludzie i tak pójdą, nie? I tak samo wydaje mi się byłoby tutaj, gdyby przedstawili nam fajnych bohaterów. A wydaje mi się, że jedyna postać, za którą jeszcze ludzie pójdą, no to jest ten Dumbledore, który się podobał w tym swoim epizodzie, nie? Raczej wszyscy byli uzadowoleni z tego, jak wypadł. Więc ja bym w ogóle to zaorał, albo w ogóle, wiesz, skupił się konkretnie tylko na Dumbledore i faktycznie zrobił z Newta Scamandra taką postać, która się pojawia, coś tam robi w tle, albo rusza na jedną misję i też najlepiej nie widzimy całej. Albo zaorajcie to, nie wiem, zróbcie film o Harrym Potterze w przyszłości.
Tak, znaczy, wydaje mi się, że film o Harrym Potterze w przyszłości to jest taka najłatwiejsza furtka.
To jest
coś, na co by wszyscy poszli, ale też to jest taka rzecz, że jak już to jak się z tego wyprztykasz, to już nic nie masz. Bo, no nie ukrywajmy, mijałem lata i to nasze pokolenie się wychowywało na Harrym Potterze, na tych książkach i na tych, i wiesz, była ta cała Potteromania. Pokolenie dzisiejszych dzieciaków już niekoniecznie.
No nie, Marvel.
Wydaje mi się, że jeszcze na dalsze losy Harry'ego Pottera to jeszcze ktoś tam by się zebrał, bo
no jeszcze tak.
Pamiętasz o Harry Potter. Ale już jak zrobimy kolejny film o jeszcze jakimś nowym bohaterze, który nie wiem, czy nawet był gdzieś tam w książkach, że było takie nazwisko, czy o kimś zupełnie nowym, to już coraz bardziej nikogo. Bo no. To uniwersum, ono długo było martwe. Jakby ono nie jest takie, wiesz, to nie jest sytuacja, kiedy na przykład dostajemy co miesiąc, nie wiem, komiks z bohaterami, czy cokolwiek, czy cokolwiek, co nas w tym świecie trzyma. W momencie, jak skończyły się te, wiesz, ekranizacje Harry'ego Pottera, no to jedyne, co dostaliśmy w międzyczasie, między tymi filmami a Fantastycznymi Zwierzętami, no to była sztuka teatralna, która zebrała straszne gromy.
No tak.
I w tym momencie wydaje mi się, że no ten nie bardzo dochodzą nowi fani. Jasne, dzieci pewnie jeszcze czytają książkę, no to jest bardzo dobra książka, ale to już nie jest jakiś, wiesz, fenomen popkulturowy w tym momencie.
Nie
więc jeśli chcą jeszcze coś na tym ugrać, to zróbcie Harry Potter 20 lat później. Aktorzy im się postarzeli, mogą wziąć tych samych, mogą wziąć nowych. Albo nie wiem, właśnie młody Dumbledore i tyle, no.
Nie, no, ale to faktycznie masz rację, nie? To jest ostatni dzwonek, bo jeszcze jest szansa, że na przykład w tym momencie osoby, które kiedyś czytały Harry'ego Pottera, dzisiaj mogą już mieć swoje dzieci, może...
Tak, zaciągną je do kina siłą. Patrz, synku, tu Harry Potter, to tata czytał, jak był w twoim wieku.
Zanim by zaczęli robić taki film, minęłyby pewnie z 2-3 lata i wiesz, i jeszcze można by, myślę, ugrać coś na tym pokoleniu, które się na Potteromanii wychowało, nie? Ale faktycznie jeszcze parę lat do przodu i już nie będzie, to już nie będzie to. I wydaje mi się, że, tak jak wspomniałeś, książka dalej będzie czytana, ale nie przez tak szeroką rzeszę. One już nie wychodzą, nie? W momencie, gdyby ten cykl dalej trwał, to może jeszcze by było zainteresowanie, ale się skończył. Może Rowling napisze jeszcze jakąś książkę, ale to też już nie będzie to, nie? Bo to też już będzie 8 część, czy 9, nie, 8. 7 było.
No 7 było plus... Potem była ta sztuka.
No, ale tą sztukę, to powiedzą, że nie kanoniczna jest z głowy, nie? I film może inne losy zarysować zupełnie. Tam były jakieś podróże w czasie, nie? Jakieś takie pierdolę.
Znaczy, to się koncentrowało na dzieciach. Na dzieciach Harry'ego Pottera, dzieciach Draco Malfoya, dzieciach Rona i Hermiony. I przy okazji tak były podróże w czasie i poznaliśmy córkę Voldemorta, czyli to, o czym był mniej więcej co drugi fanfic pisany.
Nie wiem, czy właśnie, czy to byłby dobry pomysł, żeby robić film o dzieciach tej postaci. Te postacie mogłyby mieć dzieci, ale... Wolałbym, no nie wiem, może inni fani by mieli inaczej, ale wydaje mi się, że lepiej by było zobaczyć dalsze losy tych postaci, wiesz.
Tak, ja ci powiem dlaczego. No. Bo Hogwarts znamy już od podszewki. O latach szkolnych, o tym jak wygląda edukacja w świecie czarodziejów, wiemy w tym momencie wszystko. No. O tym jak wygląda ich dorosłe życie i praca, wiemy tak naprawdę dużo, dużo mniej. Właśnie więc lepiej, jakby oni nam pokazali, jak nie wiem, Harry i Hermiona pracują w Ministerstwie Magii i robią coś tam, a jeszcze inni bohaterowie mają jakieś inne zawody w tym świecie, bo których też prawie nie znamy. Znamy to Ministerstwo Magii, Aurorów i to jest tyle. I i tę szkołę. Więc żeby nam pokazać jeszcze jakiś, nie wiem, aspekt tego świata, którego nie znamy.
No, no właśnie do tego zmierzam, nie? Że jedną z rzeczy, która ściągnęła ludzi do kin na te fantastyczne zwierzęta, to jest to, że pokazano trochę więcej tego świata, nie?
Tak.
To, co się dzieje poza właśnie ministerstwem, co się dzieje poza Hogwartem, pokazano, co robią inni. I w tej dwójce było też trochę nawet więcej tych elementów, nie? I wydaje mi się, że to by było coś, co mogłoby zainteresować ludzi, pokazać właśnie trochę więcej rzeczy poza Hogwartem. Myślę, że najłatwiejszą drogą było po prostu wysłać tych bohaterów, każdy swoją drogę najpierw i się okazuje, że ktoś tam naucza w Hogwarcie, ktoś tam robi coś na świecie, ktoś coś robi jeszcze innego. I wiesz, z rządzeniem losu nagle się wszyscy zbierają w jednym miejscu i się okazuje, że muszą coś zrobić razem.
No, tak, to jest jakiś kryzys w tym świecie, no po prostu.
I oni nie chcą, bo nie wiem, bo ich relacje po prostu się, wiesz, no oddalili się od siebie, mają swoje życia i tak dalej. Przecież to jest fabuła miliona filmów, ale w tym wydaniu z tymi bohaterami, których wszyscy lubią wciąż, albo mają sentyment, myślę, że to by mogło działać. To by było, nie wiem, może jak Rowling bieda przyciśnie.
Mała szansa.
Ale jak nie, jakby stwierdzą, że no kurde, nie wypaliły te fantastyczne zwierzęta, to a musimy cisnąć kasę z tego, no bo dla Warnera to jest w sumie ich w tym momencie, poza DC, to jest ich największa marka, którą mają w rękach i z której cały czas liczą, że będą wyciskać pieniądze, tak jak wyciskali z Harry'ego Pottera, nie? Regularnie każdy film przychodził, zarabiał pieniądze i oni by chcieli dalej mieć coś takiego w swoim portfolio.
No to wiesz, to powinni zrobić to, co zrobili z DC. W momencie, jak zobaczyli, że to się sypie, powinni zmienić kogoś tam na górze, kto trzyma to wszystko w ryzach, znaleźć sobie nowego Hamadę.
Nie zmienią, bo to jest...
I dać to komuś, kto będzie mieć na to jakiś pomysł i kto będzie tego pilnować.
Ale
nawet jeśli Rowling pisze story, to wiesz, ktoś będzie nad nią i ktoś to ogarnie właśnie.
Ale problem polega na tym, że no nie masz nikogo nad Rowling, jeśli chodzi o zarządzanie tą marką, nie? Jakby oni robią filmy, konsultują wszystko z nią, czy chcą, czy nie. To wiesz, Harry Potter należy do niej, nie? Nie, nie do Warnera.
Nie, no tak, no ale w tym momencie, no to tak upadamy coraz niżej i to jest taka droga, żeby dojść do punktu, w którym, nie wiem, znalazło się, wiesz, tam Justice League, nie?
No tak, no to już, ja myślę, że Fantastyczne Zwierzęta już się znalazły w tym punkcie z rolą Grindelwalda i to już na etapie drugiego filmu. Więc teraz już trzeba kombinować, co dalej, nie? No i może się uda, może nie. Nie wiem.
No wiesz, ja bym bardzo chciała, tak? Bo możemy tutaj się, wiesz, podśmiewywać, że o, że nikt tego nie ogląda, nikogo to nie obchodzi. No wiesz, jestem...
No nie ogląda, bo to słabe filmy są, nie?
Tak, jakby no ale były wiesz, dobre, jestem jedną z tych osób, które no w latach jak Harry Potter wychodził, no to to była jedna z takich bardzo ważnych rzeczy dla mnie, więc ja bym bardzo chciała dostać właśnie fajne historie w tym świecie, fajne filmy i cieszyć się tym, a nie właśnie potem prychać na tych właśnie fantastycznych zwierzętach, bo znowu wyskakuje zaginiony brat Dumbledora z kapelusza, nie?
I wrzucamy, i wiesz, niby mamy akcję umiejscowioną dużo do przodu, a i tak wrzucamy tam wszystko, co się da, co się kojarzy z tymi książkami, które były później, nie? Bo nie jesteśmy w stanie sami czegoś zbudować. To jest ten problem, który wiele uniwersów ma, nie? Filmowych. Jak się rzucają na uniwersum, okazuje się, że trochę od dupy strony zaczęliśmy i teraz już nie ma co zbierać, nie? To przynajmniej Universal, jak się zorientował, że to z tego Dark Universe nic nie będzie, to po jednym filmie się wiesz, darowali to sobie. A tam też był Johnny Depp.
Ale aż nie zdążył zagrać.
Nie zdążył zagrać. Aczkolwiek są plotki, że Blumhouse przejmie i po prostu zrobi Invisible Mana bez Johnny'ego Deppa, z małym budżetem, tak jak należy prawdopodobnie. Więc...
Nie, no nie zorientujemy się, czy tam będzie Johnny Depp, czy nie, więc...
Nie, no będzie, bo miała jego aksamitny głos, nie? No, ale to z Harry Potterem tak nie zrobisz niestety. Nie oddasz Blumhouse'owi, żeby zrobić nic z tego. Albo New Line Cinema, no bo Warner ma to swoją wytwórnię, która robi im horrory. Mm-hmm. Które swoją drogą też odnoszą większe sukcesy niż cholerny Harry Potter w tym momencie, nie? Więc no... No dobra, słuchajcie, to na tym będziemy tak z smutnym akcentem będziemy kończyć, bo no nie wiem, ja tak sceptycznie podchodzę do tej trzeciej części. Wydaje mi się, że to już będzie takie reanimowanie trochę trupa w tym momencie.
Oj tak.
I nie wiem, czy nie jest... Kto wie, czy ta przerwa nie jest po to, żeby już zrobić finał w tym filmie i mieć święty spokój. Bo to by też miało sens. Tak się robi często z serialami na przykład, nie? No jak się widzi, że to nie idzie, no to
no lepiej tak, niż jakby zrobili trzecią część, która dalej jest tym filerem, a potem przestali robić. I żebyśmy... Bo jeśli już, to dajcie nam chociaż ten finał w tej trzeciej części.
Może ktoś to zobaczy, jak zobaczą zwiastunie, że się biją, nie?
No.
Więc no, jak zobaczę coś takiego zwiastunie, to spoko. To wtedy zobaczę.
To idziesz.
To idę, to wtedy będę najciekaw, jak to wyjdzie. Ale jak znowu, wiesz, zobaczę, że o, Ezra Miller znowu jest smutny i nie wie, z kim jest tak naprawdę i poszukuje swojej tożsamości. No to nie, to dziękuję, wystarczy, naprawdę. Swoją drogą Ezra Miller też nie ma szczęścia do uniwersum.
O nie, no Ezra Miller powinien tak od tego Warner Bros. Tak trochę... No, bo no. oni jakby już oni dwa razy by trochę wyrolowali, prawda?
Wiesz, pójdzie do Marvela, będzie Johnnym Stormem albo coś takiego i się odbije, nie? No dobra, to na tym, tą smutną nutą będziemy kończyć, no, ale zobaczymy. No, będziemy dostawać pewnie więcej informacji na ten temat, zobaczymy jak wyjdzie jakiś teaser albo jakiś zwiastun. W ogóle jak będziemy dostawać jakieś doniesienia, może Johnnego Deppa zakontraktują znowu, no to wtedy będziemy wracać do tego tematu, bo myślę, że tutaj jeszcze... Dajcie znać, czy w ogóle są coś fani tutaj jeszcze.
Czy może tylko my, może Wizard, tylko dla siebie tam nagrywamy. Jakbyśmy 40 minut, a wszyscy, dobra, ten temat, to nie.
No nie, nie obchodzi nas to już tam. Ten Grindelwald jakieś to mnie interesuje, to zróbcie mi film o Harrym Potterze. No, ale słuchajcie...
Nie, nagrajcie o Endgame.
No, nagrajcie o Endgame. Nagrajcie, czy ma sens, że kapitan siedzi na obecnym. Pod koniec. No Harry Potter już takich dyskusji nie doświadczy, tak mi się wydaje. Dajcie znać w komentarzach, może wy macie jakiś pomysł na od ratowania tej marki, albo jakieś pomysły, co byście chcieli zobaczyć, żeby to jeszcze miało ręce i nogi. Czekamy na wasze komentarze. Ze mną była Marta Najman, ja się nazywam Łukasz Stelma, dzięki wielkie za dyskusję. Nie było łatwo znaleźć osoby, która też widziała ten drugi film i jeszcze żyje i się nie powiesiła, więc bardzo fajnie. I śledźcie dalej napisy końcowe. Trzymajcie się. Cześć.